Ajwaj, jak czekista z czekistą, czyli dialogi Bibermana z Biberglancem. Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w capitalbook.pl. Pamiętajcie, to koszerny interes.
Już za tydzień, 18 stycznia, zapraszam Państwa na targi Książki Patriotycznej do Jeleniej Góry. Od 10 do 19 w restauracji przy Hotelu Europejskim, ulica 1 Maja 16/18, czekać na Państwa będzie kwiat polskiej publicystyki patriotycznej. Poza moją skromną osobą w charakterze organizatora będą profesor Jerzy Robert Nowak, Stanisław Michalkiewicz, Marcin Rola, Jacek Międlar, na którego film serdecznie zapraszamy, dr Lucyna Kulińska, Marek Skalski, Tomasz Sommer i wielu jeszcze innych. Także wszystkich Państwa bardzo serdecznie zapraszam. Wstęp co łaska. A dzisiaj, jak zwykle, w soboty zapraszam na cykl pytań i odpowiedzi. Nie było mnie ostatnio trochę czasu, bo byłem poza Warszawą, nie mogłem się z Państwem spotkać w tym okresie świąteczno-noworocznym, więc już pędzę z odpowiedziami na Państwa pytania. Łukasz Jaszczuk, E1B. Dzień dobry. Napisał pan książkę o zabójstwie pana generała Papały. Czy planuje pan napisać podobne książki o tak zwanych samobójstwach panów Leppera, Petelickiego? Czytałem książki w tym temacie pana Sumlińskiego, ale może ma pan jakieś dodatkowe informacje i warto by było się z nimi podzielić. No wie pan, ja nie będę wchodził w drogę ani Sumlińskiemu, ani kolegom, bo to, co ja miałem do powiedzenia na temat śmierci Leppera i Petelickiego, to powiedziałem w takiej książce Seryjny samobójca. Ona parę lat temu wyszła jeszcze w innym wydawnictwie niż wydawnictwo Kapital i tam jakoś od tamtego czasu się poziom mojej wiedzy nie zwiększył. To znaczy tam ja opisałem różne te triki przy śledztwie, które były robione, żeby śledztwo do niczego nie zaprowadziło. Plus oczywiście okoliczności, jakie temu towarzyszyły. No, Lepper dostał od swoich znajomych, prawdopodobnie z Białorusi, nagrania rozmów Tuska i Pawlaka z przedstawicielami Gazpromu. To był taki materiał, że mogło wysadzić w powietrze całą Platformę Obywatelską i zdaje się, że ta wiedza go zabiła. A jeśli chodzi o Petelickiego, to on, proszę pana, podjął taką grę na wysadzenie w powietrze rządu Tuska w 2012 roku wspólnie z Amerykanami. I on razem z Grzegorzem Schetyną i generałem Czempińskim dogadali się z Amerykanami, że jeśli Amerykanie pomogą im przejąć w Polsce władzę, to oni już jako ta władza oddadzą amerykańskim koncernom kontrolę nad polskimi złożami gazu łupkowego. I to się Amerykanom bardzo podobało, tylko trzeba było mieć coś, co by doprowadziło do wybuchu społecznego niezadowolenia, do jakiejś rewolucji, do jakiejś rewolty, do czegoś takiego wstrząsu, żeby można było ówczesny rząd Tuska wyrzucić. I Petelicki dostał od Amerykanów nagrania przebiegu katastrofy smoleńskiej, czy zamachu w Smoleńsku, jak ja to mówię. I zdaje się, że jeszcze dostał nagranie rozmowy Tuska z Putinem, tak twierdzi jedno moje źródło. I miał to ujawnić i doprowadzić do wstrząsu społecznego, po którym rząd Tuska odszedłby w niesławie, a on, pan Schetyna i pan Czempiński, by za zgodą towarzyszy amerykańskich przejęli władzę. Także tak to w skrócie wyglądało. Więcej informacji na ten temat już po latach nie mam. Także co miałem na ten temat do napisania, to pisałem i w najwyższym czasie, i w tygodniku Angora. I to tyle. Zresztą ja nie wiem, czy dzisiaj te sprawy jeszcze kogoś tam poza wąskim gronem pasjonatów, takich jak pan, panie Łukaszu, interesują. Drugie pytanie też od pana Łukasza miało dotyczyć, kiedy odbędą się targi w Siedlcach, ale po podsumowaniu tygodnia już pan zapowiedział wizytę, z czego bardzo się cieszę. Dziękuję i życzę wszystkiego dobrego w nowym roku. No panu też samych serdeczności. 25 w sobotę stycznia się spotykamy w Siedlcach. Już byłem o krok od tego, żeby podać adres, ale zadziałała długa ręka walki z i pierwszy adres mi wypowiedziano, będzie następny, także już w najbliższych dniach, a na pewno w kolejnym przeglądzie tygodnia to już będę zapowiadał. Frodek F. Czy uważa pan, że propozycja nowych absurdalnych przepisów drogowych, m.in. zabieranie samochodów, zabranie udziału w zlotach czy palenie gumy, ma szansę wejść w życie w 2025 roku? A czemu nie w 2024 albo w 2023 na przykład, proszę pana? Prawodawstwo socjalistyczne od prawodawstwa normalnego różni się tym, że prawodawstwo socjalistyczne łamie wszystkie zasady normalne, także zasadę, że prawo nie działa wstecz. Dlatego jak sprowadzał to na przykład z mocą wsteczną, że od 2023 roku, to ja się wcale nie zdziwię i na przykład jak się okaże, że pan brał udział w zlocie w 24 roku, to wprowadzał przepis działający od 23, to wcale by mnie to nie zdziwiło, ale uważam, że tak i to z trzech powodów. No, po pierwsze dlatego, że rząd, a zwłaszcza kandydujący na prezydenta pan Trzaskowski, no nie jest członkiem rządu, ale przedstawicielem tej ekipy, on ma jakąś taką patologiczną nienawiść do kierowców, więc każdą okazję, żeby kierowcom dokuczyć, on wykorzystuje. Drugi powód jest taki, nie wiedzieć dlaczego ta ekipa wierzy w to, że jak się kierowcy zabroni, prawda, brać udziału w zlotach i się mu zabierze samochód, to będzie mniej dwutlenku węgla emitowanego do atmosfery, więc będzie to walka o klimat. To na pewno. No i trzecia rzecz jest taka, to jest taki powód, że nie ma takiej głupoty, której w socjalizmie nie można byłoby wprowadzić. Także wie pan, jak doczekaliśmy na przykład definicji rodziny, którą spełnia obecność dwóch tatusiów albo dwóch mam, albo doczekaliśmy miliarda innych absurdów, no to doczekamy też zabierania samochodów za zloty albo za palenie gumy. R-Wolf 1. Dzień dobry, panie redaktorze. Czy to prawda, że papież Franciszek przed objęciem swojej funkcji brał udział w handlu dziećmi? Przewinęły mi się gdzieś takie informacje, ale aż ciężko w to uwierzyć. Dziękuję za odpowiedź. A proszę pana, no nie mam takiej wiedzy, żeby papież Franciszek brał udział w handlu dziećmi. Myślę, że jakby tak było, to wszyscy zwolennicy mówienia prawdy o ciemnych stronach Kościoła z Gazetą Wyborczą na czele i Tygodnikiem Powszechnym z pewnością by to papieżowi wyciągnęli. Serek heterogenizowany. O, no mój stały pytacz. No jak miło pana widzieć, panie Serku. Kijów i Warszawa pracują nad renowacją ukraińskich miejsc pamięci w Polsce i prowadzą rozmowy w sprawie poszukiwania ukraińskich pochówków w Polsce, powiedział ambasador Ukrainy w Warszawie Wasyl Bodnar. Osobiście nie mam nic przeciwko renowacji miejsc pamięci, ale czy nie powinna obowiązywać tutaj zasada wzajemności? Do tej pory mam w pamięci, jak Morawiecki w poprzedniej kadencji wbijał gdzieś na ukraińskim polu zbity ze sztachet krzyż, natomiast rząd KO chyba kontynuuje tę politykę. Czy za wszystkim może stać afera podkarpacka i nagrane na naszych polityków od prawa do lewa taśmy? Pozdrawiam. Wie pan co? No może stać. Może stać też głupota zwykła, ta taka polska debilna rusofobia, która pozwala zrobić każdą głupotę, tylko trzeba to wytłumaczyć tym, że to jest na złość Putinowi. No to Putin ma w nosie nasze tam upamiętnianie miejsc pochówków na Ukrainie i w Polsce. Kompletnie to Putina nie obchodzi. Niech pan tutaj będzie tego pewien. Wie pan, no ja też jestem za zasadą wzajemności, tylko że dotychczasowa ukraińska polityka nie pokazuje, żeby oni serio traktowali zasadę wzajemności. No oni mają taką postawę, to wy nam tutaj Polaczki, lachy wredne, weźcie i nasze miejsca pamięci kultywujcie, odsłaniajcie, etc., a my was za to będziemy rezać. Tak to mniej więcej wygląda, bo gdyby ukraińska polityka chciała upamiętniać miejsca pamięci polskie na Ukrainie, to by to zrobiła już wiele lat temu. I to jest, wie pan, też takie zagadnienie, które pokazuje, jak słaba jest nasza pozycja i nasza w ogóle asertywność, cała nasza polityka, z jakich ona się składa, palantów i mydłków i takich dziadów, którzy nic w życiu ani o nic nie musieli walczyć, ani się o nic starać, ani nic budować, tylko tak sobie siedzieć i deliberować, jacy to są najmądrzejsi. Bo przecież w sytuacji, kiedy na Ukrainie trwa wojna i Ukraina do naszego kraju się non-stop zwraca z prośbą o pomoc, to przecież mamy kapitalną kartę przetargową. Powinniśmy powiedzieć, słuchajcie, to żeby te czołgi z pomocą amerykańską pojechały na Ukrainę, to mamy tutaj spis spraw do załatwienia na jutro, a drugi spis na pojutrze. I tam powinny być i zgody na ekshumację, i pomniki, i wszystko jeszcze inne, czego byśmy zapragnęli. No ale nikt o tym oczywiście nie pomyśli w ogóle, żeby tak robić, żeby jakąś konkretną, realną politykę prowadzić, tylko politykę chucpiarską, a jak są zwolennicy realnej politycy, tacy jak, nieskromnie mówiąc, ja i o takich rzeczach mówią, to zaraz się ich wyzywa od rosyjskich agentów. Szowinista męski, no mój ulubiony pytacz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć pytań dzisiaj, no to widać, że 2025 rok to będzie też rok pytań dla szowinisty męskiego. Panie redaktorze, czy są obecnie jakieś dobre sposoby ochronienia dziecka przed obowiązkiem szkolnym? Czy wystarczy, że dana rodzina będzie jeździć regularnie za granicę, aby została uznana za emigrancką? Czy władza jest w stanie skontrolować czas przebywania danej rodziny w Polsce względem czasu przebywania za granicą? Czy pomoże tej rodzinie lipne przepisanie się na ułamek etatów pracy? Nie, to wie pan, to jakieś takie zupełnie pan tutaj wielowątkowe, wielotorowe próby obejścia tych głupich przepisów stosuje. Jak pan nie chce wysyłać dziecka do szkoły, czy tam jak chce go pan zwolnić z seks edukacji, to niech pan po prostu go na te zajęcia nie puszcza i tyle. A ten system jest tak głupi, tak spróchniały, tak zbiurokratyzowany, że jak pan zacznie się pismami kretyńskimi z tymi urzędnikami wymieniać, to dziecko w międzyczasie pełnoletność osiągnie. Jeśli ktoś przerobi trochę stary samochód seryjny i zarejestruje go jako sam, czyli tak, jako samoróbkę, to czy będzie mógł nim jeździć legalnie jako nowym wozem? To nie wiem, wie pan, zupełnie mnie pan tutaj zaskoczył, to ja nie jestem adresatem dobrym dla takich pytań. Co pan zrobi, kiedy konfa przejmie władzę i afery się skończą? Czy zacznie pan pisać pamiętniki? Nie, wie pan, no to ja pamiętniki to mogę już i teraz pisać, bo nie, materiału z mojego życia dziennikarskiego, nie tylko dziennikarskiego, to by mi starczyło na nie jeden pamiętnik, ale to cóż ma z tym wspólnego Konfederacja? No ja mogę sobie pisać pamiętniki niezależnie od tego, kto rządzi, chyba że zabronią pisać pamiętników, to przecież też jest możliwe. Bo przecież socjaliści dążą do tego, żeby zabronić wszystkiego, ale dlaczego pan uważa, że ja musiałbym pisać pamiętniki, jak Konfederacja dojdzie do władzy? Ja myślę, że jakby Konfederacja przejęła władzę, to ja zająłbym w strukturach państwa jakieś bardzo odpowiedzialne stanowiska. No, były na ten temat rozmowy zresztą nawet przy perspektywie zawarcia koalicji z PiS-em, której ja byłem przeciwnikiem i jestem nadal. Więc myślę, że wtedy miałbym okazję wykorzystać swoją wiedzę, doświadczenie i umiejętności dla spraw ważnych dla naszej umiłowanej ojczyzny. Czy podczas najbliższych wakacji Polacy powinni przywieźć do kraju jak największą ilość gotówki w dolarach amerykańskich i frankach szwajcarskich, aby przygotować się do normalnych rozliczeń finansowych w czasach elektronicznego faszyzmu? Czy już dziś powinniśmy powoli rozliczać w tych walutach, aby metoda przejęła się przed likwidacją złotówki gotówkowej? Wie pan, no to ja jestem za tym, żeby Polacy przywozili nie tylko ze Stanów, ale ze wszystkich innych krajów jak najwięcej pieniędzy, nie tylko tam dolarów czy franków, ale tam euro, funtów, czy czego sobie pan zapragnie. I oczywiście, no ja nie mam nic przeciwko temu, żeby się Kowalski z Nowakiem rozliczał nawet w dolarach. Są jeszcze kryptowaluty, także jakoś nie zginiemy. Załóżmy na roboczo, że nasze wysiłki mają sens i za jakiś czas wygramy. Wtedy wprowadzony w międzyczasie oficjalny podział na 77 płci zostanie cofnięty na rzecz systemu dwupłciowego. Urzędnicy będą musieli jakoś przerejestrować osoby o numerach płci od trzeciej w górę na płeć męską lub żeńską. Czy urzędnicy poradzą sobie z każdym przypadkiem? Jak zweryfikują płeć, kiedy zaglądanie w majtki i inne biusthaltery nie da jasnej odpowiedzi, bo tam będzie wyharatane lub doczepione? Czy praca urzędników USC stanie się koszmarem? Czy jest możliwe, że trzeba będzie urzędowo nadawać status osoby bezpłciowej? Wie pan, no socjalizm to jest ustrój, w którym bohatersko się pokonuje problemy nieznane w żadnym innym ustroju. I pan tutaj mi jakieś wizje forsuje takie, że jak obalimy socjalizm, to będziemy te same problemy durne rozwiązywać. No to celem, proszę pana, panie szowinisto, kochany mój pytaczu, jest obalenia socjalizmu, jest to, żebyśmy właśnie się nie musieli zajmować takimi problemami, bo jak pan chce, żebyśmy obalili socjalizm i nadal rozwiązywali problemy bez sensu, to w ogóle nie ma potrzeby obalania socjalizmu. No socjalizm to jest najlepszy ustrój do rozwiązywania problemów bez sensu, więc jak byśmy mieli przejąć władzę, to wtedy już takich rzeczy by po prostu nie było. To urzędnicy by się tym nie zajmowali i tyle. I te problemy by się same rozwiązały. Czy słyszał pan o jakimś przypadku, żeby sygnaliście łeb ogolono? Nie, nie słyszałem. I pewnie nie usłyszę, no bo dane sygnalistów są tajne, ale może dojdzie do tego, że sygnaliści sami zaczną się przyznawać do tego, że są sygnalistami. Wie pan co? Znajomy prokurator mi kiedyś opowiedział taką historię, bardzo, z której się do tej pory śmieję. Jak to siedział sobie na dyżurze kiedyś w prokuraturze okręgowej w bardzo ważnym mieście w Polsce, przychodzi, zgłasza się z ulicy facet, mówi, że chce złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, no to prokurator go urzędowo przyjął i pyta, no jakie przestępstwo pan chce tutaj zgłosić. No a ten facet zgłosił zawiadomienie mniej więcej tej treści, że nazywam się tak i tak, jestem agentem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o pseudonimie takim i takim, moim oficerem prowadzącym jest pułkownik X i pułkownik X zmusza mnie do podpisywania fałszywych dokumentów, że przyjmuje od niego z funduszu operacyjnego 10 tysięcy, a w rzeczywistości przyjmuje tylko 5, bo resztę sobie pan pułkownik zachowuje dla siebie. Także może będzie kiedyś jakiś casting na sygnalistów albo ktoś też doniesie na przykład, że jest na siebie, że jestem sygnalistą takim i takim, a tutaj ci i ci mnie źle potraktowali. Kto wie, Polska to jest bardzo wesoły barak pod tym względem. Czy Polska musi koniecznie iść na wojnę z Rosją, żeby poznać skutki? Przecież możliwe jest przeprowadzenie gry wojennej, po której władze ogłosiłyby, że dostaliśmy w dół podczas symulacji. Czy jest możliwe, że wojsko już taką grę wojenną przeprowadziło, ale wynik został objęty tajemnicą wojskową? Wie pan, z tego co wiem, to wojsko nawet nie ma do takich gier instrumentów, sprzętów komputerowych i tak dalej. Natomiast czy my musimy iść na wojnę z Rosją, żeby poznać skutki? No daj Panie Boże, że nie, bo wie pan, my jesteśmy wszyscy w Polsce zwolennikami temu, dokopać temu Putinowi, prawda, z marszałkiem Hołownią na czele, tylko to jest takie dokopywanie abstrakcyjne, że o, dobrze sobie chcemy, takie chcieństwo sobie polityczne uprawiamy taki już od tysiąca ponad lat, ale realna wojna, ja przecież byłem w życiu na paru wojnach, to są trupy, to są śmierci, to są ranni, to są działania wojenne i tak dalej, i realna wojna będzie wyglądać tak, że pójdą na tą wojnę nasi synowie, nasi bracia, prawda, ojcowie i tak dalej. No ja bym tego chciał uniknąć, bo drugim skutkiem poza śmiercią ileś tam tysięcy czy set tysięcy ludzi, zupełnie bezsensowną, byłaby zrównanie z ziemią dużej części Polski. Miasta polskie by tak wyglądały, jak teraz wygląda Pokrowsk. No to po co nam to? Politycy i urzędnicy państwowi nie uznają niektórych instytucji państwowych. Czy pan także postanowił nie uznawać którejś instytucji? Wie pan, no to nie uznawać sobie możemy, tylko jak przychodzi do konfrontacji z taką instytucją, to my ją przegrywamy, bo ona ma narzędzie prawne. No ja, wie pan, nie uznaję tego systemu w ogóle idiotycznego. Jestem przeciwnikiem tego systemu postkomunistycznego, a nie tam żadnej instytucji. Czy kanadyjscy emeryci będą emigrować do USA lub do Argentyny, aby uniknąć skierowania na eutanazję? Czy chorym Kanadyjczykom grozi przymusowe skierowanie do wyjaśnienia na oddział zamknięty w razie podejrzenia, że ich stan jest ciężki? Czy nie lepiej dać nogę od razu? Czy w Kanadzie powinno się wzywać karetkę do wypadku drogowego, jeżeli zagrożenie ze strony władz jest poważniejsze od zagrożenia skutkami obrażeń? No tak się też spodziewam, że ten masowy taki terror państwowy, to MEID doprowadzi do tego, że będą Kanadyjczycy przed wiekiem emerytalnym sobie wyjeżdżać do innych krajów, no ale pewnie wtedy rząd wprowadzi przepis, jak to rząd socjalistyczny, że ten, kto wyjeżdża do innych krajów, to traci prawo do emerytury, bo socjalizm ma taką filozofię, że prawa nabyte to są wprawdzie dla każdego, ale nie dla każdego, prawda, że się należą każdemu, ale nie każdemu, że są, ale ich nie ma i to skasują, także tyle. Ale dobra wiadomość przy tym jest taka, panie szowinisto-męski, że Justin Trudeau, czyli ten lewak, który rządził Kanadą i te kretynizmy wymyślał, właśnie ustąpił i zastąpi go konserwatysta, także być może Kanada wróci na drogę tej Kanady, którą znamy z lat 80., 90., kiedy tam tysiące Polaków wyjeżdżało dla lepszej przyszłości i znajdowało to lepszą przyszłość. Także dziękuję Państwu bardzo serdecznie. To tyle w tym cyklu pytań i odpowiedzi. Zachęcam Państwa bardzo gorąco do zadawania mi pytań. W zakładce Społeczność klikamy na link Zadaj pytanie Leszkowi Szymowskiemu i tam możemy pytanie zadać. Do zobaczenia.
Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w capitalbook.pl.